Pierwszy list Jana, trzeci rozdział od 11 wiersza do 24. Ciąg dalszy podróży przez pierwszy list Jana, przez który wierzę, że Bóg chce do nas wiele bardzo cennych rzeczy powiedzieć. A my też potrzebujemy głosić całe Słowo Boże. Tak? Czasami jest tak, ja częściej czy przeważnie głoszę tematycznie, więc wybiórczo w jakiś sposób głoszę na jakieś tematy, które gdzieś tam mi leżą na sercu. Natomiast kiedy jakby, znaczy nie jakby, ale po prostu przechodzimy werset po wersecie, to musimy zatrzymać się nad każdym słowem Boga. Nie pomijać, czy wchodzić w nasze ulubione wersety, czy które w jakiś sposób nas poruszają, ale zatrzymać się nad każdym słowem Boga. A myślę, że pierwszy list Jana jest bardzo szczególnym listem pośród pism Nowego Testamentu. Więc posłuchajmy, o czym mówi ten fragment. Nowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i brutalnie zamordował swojego brata. A zamordował go dlatego, że jego własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serca przed Bogiem. Bo jeśli serce nas oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. Drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą i otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe. Jego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i darzyć się wzajemną miłością, zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem. Ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Jan, że tak powiem, przez cały swój list co chwilę wraca do tego samego tematu. Te wątki już były we wcześniejszych fragmentach tego listu, ale Jan poniekąd robi tak, że coś chce utrwalić, dlatego chce jakby wyryć na sercach odbiorców, którzy to będą z tym zetną się z tym jego pismem, żeby to gdzieś bardzo głęboko w nich zapadło, dlatego wraca. Wraca jeszcze raz i powtarza te same myśli. Nowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością. Dobra nowina to tak naprawdę można powiedzieć tylko tyle i aż tyle. To darzyć się wzajemną miłością. Jakie to z jednej strony proste, nie skomplikowane. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i brutalnie zamordował swojego brata, a zamordował go dlatego, że jego własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe. Gdybyśmy chcieli się przyjrzeć Kainowi i Abelowi, to zewnętrznie oboje czynili to samo. Oboje składali ofiary Bogu. Oboje byli zewnętrznie pobożnymi ludźmi. Ale różnica była w sercu. Zewnętrznie byli oboje okej, można powiedzieć. Przecież ten też składał ofiary, jeden i drugi. Ale różnica była wewnątrz. I o to tłumaczy Jan. Jeden zamordował drugiego, dlatego że jego własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe. Zewnętrznie ich czyny wydawały się być sprawiedliwe ich obu. Ale wewnątrz jeden składał z dobrego, czystego serca swoją ofiarę, a drugi ze złego serca. I dlaczego ten drugi nie był w stanie zdzierżyć tego pierwszego? Dlatego, że ten drugi był niejako solą w jego oku. Tym wyrzutem sumienia, który pokazywał mu, czy obnażał jego własne serce, a on nie mógł ścierpieć tego widoku sam w sobie. Dlatego apostoł Jan w swojej Ewangelii mówi tak, że światło przyszło na świat, Ale ludzie, dlatego że bardziej umiłowali ciemność, nienawidzą światła i nie zbliżają się do światła, aby nie wyszły na jaw ich złe uczynki. I to widzimy właśnie, że tutaj się stało w przypadku tych pierwszych dwóch braci. Światło, które świeciło z życia Abla, pokazywało, że serce pokazywało Kainowi, że jego serce jest złe. I on nie chciał poniekąd, że tak powiem, pokutować, bo Bóg mu mówił nawet, sam Bóg do niego przemówił, słuchaj, zło czyha u twoich drzwi. Ostrzeg go, ale on nie posłuchał ostrzeżenia, wolał, że tak powiem, sprzątnąć swojego brata, żeby sumienie go więcej nie dręczyło. Czyli, że tak powiem, chciał zgasić światło. Chciał zgasić światło, żeby pozostać w ciemności. Dlatego czytamy, nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. Wiecie, mnie przez długi czas, nawet mogę powiedzieć przez lata, zastanawiało, no jak to jest? Chrześcijanie, najlepsi ludzie na świecie, czynią dobrze wszystkim, służą wszystkim, to za co ich mordować? Za to, że dobrze innych czynią, że kochają każdego człowieka? Ale dlaczego chrześcijanie spotykają się z takim właśnie prześladowaniem na świecie? Ano właśnie dlatego, że są światłem i kolą innych, że w tym świetle widać, jak inni są źli. Jak sprzątni chrześcijan, to zostają sami źli i już jest wszystko okej, niejako, tak? Tak się wydaje tym złym. Bo nie ma światła, więc mogą sobie dalej chodzić w ciemności, gdzie nikt tego nie widzi. Jak oni żyją, jak oni postępują. Nie ma światła, które ujawnia złe czyny. Dlatego świat nienawidzi Kościoła. I zawsze będzie nienawidzieć prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Ten świat, który nie chce się nawrócić do Boga, który nie chce przyjąć ofiary Chrystusa i uwierzyć w Jezusa, będzie nienawidził Kościół. Będzie prześladował Kościół. Będzie poniekąd działać na zasadzie, chcemy zgasić światło. Żeby ono nie świeciło, żeby nie było widać tego, co my tak naprawdę robimy. Nie dziwcie się, to znaczy się, że takie zdziwienie może przychodzić do naszego życia. Robisz dobrze, a w zamian za to spotyka cię zło. To jest poniekąd wpisane w bycie chrześcijaninem. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Jan mówi tak, my wiemy. Po czym możemy poznać, że przeszliśmy ze śmierci do życia? Po miłości, która w nas jest do ludu Bożego. Do braci. Kochać oznacza żyć. Kochać oznacza być w życiu. Nie kochać oznacza pozostawać w śmierci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. To są bardzo mocne stwierdzenia, które padają u Jana. On wcześniej mówił tak, w drugim rozdziale, 9 wierszu na przykład, to twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. To natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności, w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Tutaj Jan używa tej samej myśli, tylko posługuje się innym obrazem. Wcześniej mówił o tym, że nie kochać to oznacza być w ciemności, pozostawać w ciemności i poruszać się w ciemności. Kochać oznacza być w świetle, poruszać się w świetle. Tu zaś mówi tak. Kochać to oznacza być w życiu. Poruszać się w życiu, dawać życie. Nie kochać oznacza trwać w śmierci. W śmierci. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Nie ten, kto nienawidzi, ale ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Nie kochać oznacza w duchowym wymiarze skazywać siebie samego na pozostawanie w śmierci. Przynosić śmierć do swojego życia i do życia innych. Dlatego, że jestem w śmierci, więc nie mogę przynosić życia, tak? Kochać oznacza żyć. I jest to doświadczenie powszechnie ludzkie, że jak człowiek się zakocha, to normalnie chce się żyć. Pełną gębą, tak? Jak chce się człowiekowi żyć, jak się zakocha? Ale Jan tutaj mówi o czymś więcej niż tylko o naturalnym uczuciu miłości. On mówi o miłości do braci, tak? To jest inny wymiar miłości. Miłości, która pochodzi od Boga, a nie tylko od ludzi. Ale faktem jest, że miłość w sobie niesie życie. Że jak kochasz, to chcesz żyć i chcesz dawać życie. Jeśli nie kochasz, przynosimy śmierć. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, przynosimy śmierć. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Czyli inaczej, ten, kto nie kocha, grzeszy. A grzech sprowadza śmierć. Ten, kto może dobrze czynić, mówi apostoł Jakub w swoim liście, kto może dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Nie tylko ten, kto nie nienawidzi. Mówiąc o nienawiści w języku polskim, to słowo pochodzi od tego, że nie jestem kogoś rad widzieć, że kogoś nie chcę widzieć, nie chcę się z nim spotykać. Nie chcę mieć... zejdź mi z oczu, tak? Nie chcę ciebie widzieć. Jeśli jest w ludziach złość, to często właśnie takie słowa padają w takich sytuacjach. I u Jana cały czas wszystko jest czarno-białe. Nie ma czegoś po środku. Albo jesteśmy w świetle, albo w ciemności. Albo jesteśmy w prawdzie, albo jesteśmy w kłamstwie. Albo kochamy, albo nienawidzimy. Albo jesteśmy w życiu, albo w śmierci. Nie ma czegoś po środku. Jakiś półprawd, półcieni. Trochę jestem w życiu, trochę jestem w śmierci. Trochę kocham, trochę nienawidzę. Nasze doświadczenie mówi, że tak często bywa. Ale Jan mówi o tym, że tak naprawdę nie można trwać po środku. Może przez jakiś czas tak, ale wcześniej czy później musimy dokonać wyboru i opowiedzieć się po jednej ze stron. Nie możemy pozostać troszkę tu, troszkę tam, równocześnie. Tak jakby płynąć, będąc nogami w dwóch łodziach, które płyną w przeciwnych kierunkach. Tak? Tylko w pierwszym etapie jeszcze można pozostać nogami na początkowym momencie, ale później musimy przeskoczyć do jednej albo drugiej łodzi. I tak samo jest tutaj. Albo kochamy, albo nie kochamy. Albo jesteśmy w życiu i przynosimy życie, albo pozostajemy w śmierci i będziemy przynosić śmierć. Bo jesteśmy sami martwi. Bo kochać to znaczy żyć, nie kochać oznacza być martwym, przynosić śmierć. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Są bardzo twarde i bardzo ostre słowa, tak? Każdy, kto nienawidzi swojego brata, nie że będzie, jest zabójcą. Jest zabójcą, mówi Jan. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. To wiecie, to tak jak sam Jezus mówił w kazaniu na górze, mówiąc o tym, że to, co jest w sercu i się liczy, i jeśli mężczyzna spojrzy na kobietę, tak, mówi pożądliwie, to już w sercu z nią cudzołoży. Nie musi dojść do cudzołóstwa, tak? Tak samo tutaj jest inny przykład, ale zasada ta sama. Nie trzeba kogoś zabić fizycznie, kogoś zamordować, żeby być mordercą. Wystarczy, że to się dokonuje w sercu. A dla Boga, Bóg tak to postrzega, tak to widzi. Kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. I nie daj Boże, żebyśmy my, kiedykolwiek my sami, mieli stanąć przed Bogiem i zostać przez Niego nazwani, jesteś mordercą, tak? Jakie to jest straszne, straszne by było usłyszeć to z ust Bożych. Wiecie, bo często prawdą jest to, że posłuchajcie, czy w Kościele często spotykamy morderstwa, zabójstwa, takie bardzo grube sprawy, bardzo grube grzechy. Ja nie przypominam sobie, żebym usłyszał, że któryś z braci w naszym Kościele zamordował któregoś innego brata. Nie przypominam sobie takiego przypadku. Więc to są sprawy jakby bardzo rzadkie. Natomiast rzecz jest w tym, że Bóg bardzo nie lubi, tak delikatnie mówiąc, małych lisków, tak? Że te małe liski często bardziej pustoszą winnicę, czyli chodzi tutaj o Kościół, a pośród nas to może być tak, że jakieś małe utarczki, animozje, urazy chowane, że takie rzeczy mogą powodować tamę i czasami człowiek myśli, no ale że ja nie jestem nienawistnikiem, ja tylko kogoś po prostu nie lubię, ja go nie chcę widzieć, tak? Oszukujemy czasami samych siebie, myśląc czy uważając nasze jakieś małe urazy i niechęci wobec innych ludzi, nie traktując ich zaraz za tak ostro, jako nienawiść, tak? Ale niekochanie oznacza trwanie w śmierci. To oznacza wybór, by pozostać w śmierci. To jest jakby poniekąd kopać pod samym sobą dołek. Więc jak się upewnić, że przeszliśmy ze śmierci do życia? Kochając, jeszcze raz kochając. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. To jest dowód, to jest znak, że Chrystus jest w nas. Że jest miłość w nas do braci i sióstr w Chrystusie Jezusie. Że jest w nas miłość, że nasze serce jest otwarte na drugiego brata czy drugą siostrę. Dlatego, że jest w nas miłość Chrystusa. Dlatego po tym rozpoznajemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, że dokonaliśmy tego wyboru, ponieważ kochamy braci, ponieważ kochamy siebie nawzajem, a to jest Jego przykazanie, to jest istotą Ewangelii, istotą Bożego życia, bo Boże życie jest w miłości, Bóg jest miłością, jak później mówi apostoł Jan w tym liście. Więc być w miłości oznacza trwać w Chrystusie, trwać w życiu i trwać w świetle i prawdzie. Dlatego też my, jako wierzący ludzie, potrzebujemy się mieć na baczności. Tak? Skoro Jezus mówił, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie, to znaczy się, że istnieje takie niebezpieczeństwo dla wierzących ludzi. Że pozwolimy, żeby miłość przez nas nie płynęła, że możemy do tego nie dopuścić, bo się zatkamy, zapchamy się i ten kanał, który ma być nasze życie, może nie być drożny, aby Boże życie mogło przez nas płynąć. Bo żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. To oznacza odciąć się samego siebie od życia wiecznego. Wybierając niekochanie. Wybierając niemiłowanie. Odcinamy się sami siebie od życia wiecznego, który Bóg chce, żeby przez nas płynęło. 16 werset mówi tak. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Ewangelia Jana 3,16. Kto z was zna ten werset i może go powiedzieć? Kojarzycie ten werset? Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Natomiast pierwszy list Jana 3,16 niesie podobne poselstwo, ale jakby to pierwsze jest ten pierwszy krok, żeby uwierzyć w Chrystusa, a ten drugi dla tego, kto uwierzył. Mówi tak, miłość rozpoznajemy po tym, że On oddał za nas swoje życie, albowiem tak Bóg umiłował świat, tak? My też powinniśmy oddawać życie za braci. Po czym poznaliśmy miłość? Po czym rozpoznajemy miłość? Że On oddał za nas swoje życie. I Jezus z Ewangelii Jana w 15 rozdziale sam mówi, że nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, tak? Że nie ma większego poziomu czy wymiaru miłości jak ten, gdy się oddaje życie. To jest najwyższa, największa miłość. I apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 5 rozdziale od 6 wiersza. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak? Więc jest dowód Boży odnośnie miłości Boga do nas. Na czym on polega? Bóg daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wcześniej Paweł mówi tak. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Za dobrego, no może ktoś by prędzej się zgodził umrzeć. Mamy dowody oddania życia, nie tylko wśród wierzących ludzi, ale wśród niewierzących też, tak? Ludzie umierali, giną za swoją ojczyznę, żeby ratować swoje rodziny, walczyli z wrogiem, bo zależało im na tym, żeby zapewnić życie swoim rodzinom, swojej ojczyźnie i tak dalej. Więc mamy przykłady, że matka potrafiła, nie wiem, rzucić się, czy ojciec, żeby ratować swoje dziecko i samemu zginąć, żeby uratować swoje dziecko, tak? Więc takie przypadki mamy. Też są niezwykłe. Ale Jan mówi, że rzadko, ale zdarza się, że ktoś gotów jest umrzeć za kogo. Stary będzie gotowy umrzeć za młodego, za swojego wnuka na przykład, tak? Ale żeby ktoś umarł za przestępcę, za bandytę, za mordercę, czegoś takiego nie było i się więcej i więcej nie będzie, żeby taka rzecz się zdarzyła. Żeby za tego bandytę umrzeć, położyć życie? Nie, niech zginie za swoje grzechy, tak? Należy mu się. Taka byłaby reakcja, czy przeważnie jest taka reakcja ludzka. A przecież, jeśli pomyślimy, że Jezus mówił, kto spojrzy na kobietę z cudzołożu, to pewnie większość z nas braci cudzołożnikami, nie wiem ile razy jest, czy było, było, tak? Czy jeśli kto powie na drugiego człowieka, głupcze, winien jest, Jezus mówił, kary ognia piekielnego, to ileż razy byliśmy winni ognia piekielnego? Ileż razy przed Bożym sądem bylibyśmy nazwani mordercami? Może tysiące nawet. Bo tyleż razy gniew nas pał do innych ludzi. Więc przed Bogiem tu nie byłoby jakby karty zniżkowej, tak? Jakiejś ulgi. Wyrok przed Bogiem, gdyby Boży sąd miał być sprawiedliwy względem nas, byłby straszny. Straszny. Dla nas. A jednak Bóg za nas umarł, dlatego że nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czyli za nas bandytów, za nas morderców, za nas złodziei, za nas cudzołożników i tak dalej, za nas grzeszników On umarł. Nie wiem czy wy, ale ja, jak się nawróciłem przez dłuższy czas, zmagałem się z tym, kiedy poznawałem jakby siłę grzechu w sobie, i byłem przerażony, ile grzechu jest we mnie, jaki ja jestem zły, to wiecie, we mnie samym rodziło się obrzydzenie do mnie samego. I to zdziwienie, pamiętam to zdziwienie i zdumienie, Boże, jak Ty możesz mnie jeszcze kochać? Bo ja, no brzydzę się sam sobą. Jak Ty możesz mnie kochać? A jednak, Bóg dał dowód swojej miłości przez to, że umarł za nas grzeszników, za nas przestępców, za nas bandytów. On oddał za nas swoje życie. On oddał za nas swoje życie. Potem poznaliśmy miłość Boga. Najwyższą miłość Boga. Umarł za nas, tak? Już bardziej się kochać nie da. Jeśli mamy wątpliwości, jako taki nieutwierdzony w wierze, często miewałem wątpliwości, Boże, czy Ty możesz mnie kochać? Bo ja nie, ja bym na Twoim miejscu siebie nie kochał, bym się potępił, tak? Ale i czułem się różnie. Czułem się kochany przez Boga i niekochany przez Boga. Dopóki nie zrozumiałem, że ja nie mogę polegać na moich odczuciach, bo moje odczucia są bardzo zwodnicze, że jest niezbity dowód w Piśmie, Jego Słowo, które mówi, że Bóg dał dowód. Więc jeśli Mamy wątpliwości, kiedykolwiek będą targać nami wątpliwości, czy Bóg może mnie kochać, to wystarczy spojrzeć na krzyż Jezusa Chrystusa. Niezmiennie od 2000 lat jest On niezbitym dowodem, którego Bóg nie musi poprawiać, polepszać, czy znowu udowadniać, jak bardzo On nas kocha. Jak bardzo On nas kocha. Oddał za nas swoje życie. Ale Jan idzie dalej. Konkluduje, w związku z tym my też powinniśmy oddawać życie za braci. To nie tylko, że my podziwiamy wspaniałą rzecz, którą zrobił dla nas Jezus, ale że w związku z tym my mamy zrobić to samo. Że w związku z tym mamy naśladować Go. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Że jesteśmy to winni Jezusowi. Jesteśmy to winni Jezusowi, żeby teraz, skoro On oddał swoje życie za nas, to my będziemy oddawać życie też za braci, tak jak On. Oddał swoje życie za mnie i za ciebie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. To, co zrobił Jezus, jest oczywiście wyjątkowe. My nie jesteśmy tego w stanie powtórzyć, bo my już nie umieramy za grzechy świata. Ale o co chodzi? Jezus oddał nie jakieś tam sobie życie, ale oddał swoje życie ze całą bogactwem swojej miłości, swojej dobroci, błogosławieństwa, które jest w Jego życiu. On to oddał, żeby Jego piękne życie mogło stać się naszym udziałem. Żebyśmy my też mogli doświadczyć tego pięknego życia, które On ma. Więc to oznacza, że tak naprawdę my nie wiem, czy będzie komuś z nas dane naprawdę położyć swoje życie fizyczne. Może. Nie wiem. Ale do tej pory nie znamy wokół nas, żeby ktoś tutaj, chociażby u nas z Boże, musiał położyć swoje życie za kogoś fizycznie. Ale czasami myślę, że o wiele trudniej, chociaż to jest oczywiście coś wielkiego, za kogoś zginąć, ale czasami dużo trudniej jest na co dzień oddawać swoje życie, żyć nie dla siebie, a dla innych. Ale żyć tak, że jak Jezus oddał swoje piękne życie, to znaczy się, że On miał co oddać. I my też. Chodzi o to, żeby to źródło wody żywej, które wypływa z nas, przynosiło życie innym. Żeby nie zatrzymać tego dla siebie, ale żeby to oddać innym. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy prowadząc nędzne życie, nie mając niejako nic do dania, coś mogli zaoferować. Ale że On daje nam swoje życie, żeby Jego piękne życie w nas mogło być przekazane dalej. Że doświadczamy dobroci, doświadczamy miłości, dlatego mamy co w sobie dać innym. Czasami bywa tak, że to myślę, że częściej jakby kobiet się tyczy, matek. Są takie przypadki, zdarzają się takie sytuacje, że niejako matka oddaje bez reszty swoje życie dzieciom. Jakby niejako poświęca swoje życie dzieciom. Potem te dzieci wychodzą z domu i okazuje się, że ona nie ma w ogóle własnego życia. Czy to dobrze, czy to źle? Źle. Źle. Bardzo często jeszcze wtedy bywa, że te dzieci wcale nie chcą już mamy w swoim życiu, bo mają już jej potom, tak? Że to przeszło wypaczenie wręcz. Ale kiedy mamy własne życie, tak, to też jest ważne. To nie jest egoizm. Prowadzić własne życie, by czerpać od Boga po to, żeby mieć co dać innym. Z tą myślą. Żeby móc oddawać życie, ja muszę mieć to życie. Żeby dać innym piękne życie, sam muszę mieć w sobie piękne życie. Żeby móc to przekazać innym. Jan upraszcza sprawę w następnym wierszu, kiedy mówi tak. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest nim miłość Boga? Bo oddać życie jakby dosłownie fizyczne, to jest wielka sprawa. A Jan to sprowadza do bardzo praktycznego wymiaru. Jeśli widzisz drugiego człowieka w potrzebie, brata, tak? I masz co dać, a zamykasz przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nas wtedy miłość Boga? Ponieważ miłość Boga sprawia, że serce człowieka się otwiera na drugiego, a nie zamyka. Spotkałem takich ludzi w kościele. Nie ma ich pośród nas. Nie chodzi o nikogo z was. Ale spotkałem taką postawę. Co jak oni kochają Kościół? Ten w Afryce, ten gdzieś tam, tak? O, jaka wielka miłość jest do nich, do tych biednych ludzi gdzieś tam. A równocześnie nie potrafili zdzierżyć ludzi w kościele, którzy byli wokół nich. Czyli to byli oszuści tak naprawdę. Oszukiwali samych siebie i innych, że w nich jest miłość, a tak naprawdę sami byli pełni złości. Bo łatwo jest kochać kogoś, to jest nie wiadomo gdzie. W życiu go nie widziałam, nigdy na odcisk nie nadepnął. Niż kogoś, kto jest wokół mnie i ma swoje wady i potrafi drażnić. Potrafi tym swoim grzesznym życiem też śmierdzieć w naszym życiu. Wtedy jest miłość. Wtedy jest miłość. Kiedy kochamy grzeszników, tak? Kiedy kochamy grzeszników. Kiedy, tak jak Jezus powiedział, cóż szczególnego czynicie, jeśli kochacie swoich przyjaciół, przecież to poganie też czynią. Cóż szczególnego czynicie, jak kochacie swoje dzieci, przecież poganie też kochają swoje dzieci. Ale kiedy miłujecie swoich nieprzyjaciół, wtedy jest was prawdziwa miłość Boża, tak? Wtedy jesteście doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie. Wtedy, kiedy miłujecie tych, którzy są dla was nieprzyjaciółmi. To jest wyznacznik tej Bożej miłości, która nie jest z nas naturalna, tak? Jeśli nie ma w nas miłości Boga, nie będziemy w stanie tak kochać, jak mówiłeś, Artur, na przykładzie tej książki. Naturalne by było znienawidzić swoich rodziców i życzyć im śmierci w takiej sytuacji. Za to, co mi zrobili, tak? Za to, że jakie dzieciństwo mi zgotowali. A jednak można przebaczyć. I można nawet kochać. Takie osoby. Najbliższe, które ci największą krzywdę wyrządziły. Można obdarzyć je miłością, bo Bóg jest w stanie to, kiedy przez nas wypływa miłość Boga. Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. Myślę, że żyjemy w czasach wyświechtanych słów. Jak ludzie łatwo szastają słowem kocham. Ja kocham jeść, kocham telefon, kocham samochód i tak dalej, i tak dalej. Ludzie kochają. A rozwodów coraz więcej, tak? A wielkie miłości takie były. Bo na siłę ze ślub ze sobą nie brali. To te czasy się skończyły, kiedy musieli, tak? Bo nie było wyjścia. Te czasy się skończyły. Dzisiaj ludzie się z wielkiej miłości pobierają. Kiedyś to nie miał nawet często prawa w ogóle zdecydować, za kogo wyjdzie. Bo ci już rodzice zdecydowali przed twoim urodzeniem albo zaraz po. Ty za tego, a ta za tego. I koniec. I tak było i koniec. Amen. Nie? I ludzie żyli. I się kochali nawet. A dzisiaj żyjemy w epoce, gdzie ludzie mają wolność, wybierają się, kochają się z wielkiej miłości, pobierają się z wielkiej miłości i czasem rok nie minie, już jest wielki rozwód i wielkie rozstanie. I gdzie jest ta wielka miłość, tak? To była bańka mydlana. Dużo nie było trzeba. Pierwszy, lepszy, może czasami konflikt i puh! I tyle z tego zostało. Dzieci, kochajmy nie słowem i językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. Nam też, bo zawsze łatwiej powiedzieć, jak zrobić. Mnie to też się tyczy. Zawsze łatwiej jest powiedzieć, jak zrobić. Ale do tego wzywa nas Jan. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To jak tydzień temu wspominałem tutaj rozmowę moją z naszym znajomym z Indii, który powiedział, że on jest niewierzącym w Boga, dlatego że widział zbyt wielu chrześcijan, którzy mają na ustach Boga, a jego samego okłamywali, wyzyskiwali, oszukiwali. A on mówi, a on w życiu, chociaż nie wierzy w Boga, nigdy nie skłamał. Nigdy. Ale wierzący, o, Bóg na usta, a jego okłamują, jego oszukują i tak dalej. I mówi, dlatego nie wierzy w Boga. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To czasami, to wiecie, to ktoś inny z Indii, już nie pamiętam to, czy to był Gandhi, czy ktoś inny, powiedział coś takiego do pewnego chrześcijanina kiedyś. Ty nie mów mi o Bogu, bo twoje życie mówi głośniej niż twoja mowa. Twoje życie mówi głośniej niż twoje gadanie. Widzę, co jest w twoim życiu, więc nie mów mi tu o Bogu. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serca przed Bogiem. Co nas może przekonać, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serca przed Bogiem? To, że miłujemy. Nie tylko, że gadamy o miłości, ale że naprawdę jest w nas miłość do drugiego człowieka, do brata, niezależnie od tego, jaki on jest, czy jest mi miły, czy może jest mi niemiły. Ale to może nas przekonać, że pochodzimy z prawdy i upewnić co do tego nasze serca przed Bogiem. Że to, co jest we mnie, to nie jest ze mnie samego. Ta miłość, która jest we mnie, jest spoza mnie tak naprawdę, bo wiemy, jacy byliśmy bez Boga. Ja byłem strasznie zawistnym i nienawistnym człowiekiem. Strasznie. Bardzo pamiętliwym. Ktoś mi raz nadepnął na ocis, to był u mnie na liście. Miałem nawet taką listę spisaną w zeszyt. Ten mi już tak podpadł, że jest skreślony. Skreślony. A nawet był taki czas, że nawet wiedziałem, że ja tych ludzi kiedyś zabiję. Dosłownie. Chciałem ich zabić. Gdyby nie Bóg, kto wie, jakby moje życie dzisiaj wyglądało. Ale Bóg jest dobry. Bo jeśli serce nas oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. Kiedy serce może nas oskarżać? Czy albo istnieją dwa źródła oskarżenia, słuszne i niesłuszne? Słuszne to wtedy, kiedy rzeczywiście coś zrobiliśmy źle, tak? I serce wyrzuca. Jak mogłeś? Ale mogą być też niesłuszne oskarżenia. Bo wiemy, że jest ktoś taki, kto jest nazwany oskarżycielem braci i może nas i oskarżać dniem i nocą. Bez chwili wytchnienia, tak? Oskarża. I czasami my, jako wierzący ludzie, kiedy nasze sumienie w Duchu Świętym zostaje uwrażliwione i jak byłeś niewierzący, to miałeś dużo czystsze sumienie, bo robiłeś różne świństwa i sumienie w ogóle nie drgnęło. Bo nie kradłeś, nikogo nie zabiłeś, nikogo nie zgwałciłeś, to myślisz, że już jesteś w porządku. Ale w Duchu Świętym nasze sumienie zostaje uwrażliwione i czasami możemy zrobić coś dobrego, ale w sercu wiesz, że twoja motywacja nie była czysta. W sercu wiesz, że zrobiłeś to na pokaz, że to zrobiłeś, żeby on się odczepił, a nie z miłości do niego, tak? Żeby w końcu mieć święty spokój, że nie chodziło wcale o niego, tylko o twój egoizm i twoją wygodę. W Duchu Świętym nasze sumienie zostaje uwrażliwione. I w Duchu Świętym, kiedy widzimy Jezusa Chrystusa, widzimy Jego wielką miłość, to sobie zdajemy sprawę, jak bardzo nam wiele jeszcze brakuje. I wiecie, zawsze możemy powiedzieć, że zawsze mogliśmy zrobić coś więcej. Kto z nas powie, że już jest doskonały? Nikt się nie odważy. I zawsze moglibyśmy sobie powiedzieć, że można było zrobić coś więcej. I dlatego to często może stać się w nas przyczynkiem do tego, że nasze serce może nas oskarżać. Bo jednak, a mogłeś, a nie zrobiłeś. I może nam wyrzucać nasze serce i oskarżać nas przed Bogiem. Bo jeśli nas serce oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. Wie wszystko. Bo też może być sytuacja odwrotna, że powinno nas serce oskarżyć, a nie oskarża. Jesteśmy tak zadufani w sobie, że zbyt pewni siebie wręcz. Ale Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. Wie wszystko. Ale chodzi o to, żeby mieć serce czyste, tak? Jak Jezus powiedział, ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Dlatego, drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą. Jeśli serce nas nie oskarża. Jeśli jesteśmy w Bogu, i wspomnij na pierwsze słowa z pierwszego rozdziału listu Jana, gdzie on powiedział tak, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Jego krew oczyszcza nas wszelkiej nieprawości. Więc jesteśmy czyści. Jesteśmy czyści. Przed Bogiem. Jeśli wtedy dalej się oskarża nasze serce, to robi to niesłusznie, tak? Robi to niesłusznie, że jeszcze się oskarżamy. Dlaczego wyrzucać sobie coś, co zrobiłeś wiele lat temu? Bóg ci dawno to zapomniał, a ty ciągle sobie masz to wypominać. A to dlatego, że nasza pamięć pamięta. A Bóg wrzucił w morze zapomnienia i wymazał z pamięci. Ale nie zawsze to jest takie proste dla nas. Bo pamięć czasami nam bardzo dobrze funkcjonuje. I w takich trudnych momentach, kiedy znowu zawalimy, potrafi nam całą listę z przyszłości przypomnieć. Pamiętasz? Tym, 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 tym i tym. Pamiętasz tą sytuację, tą i tą. I czasami za tym może stać oskarżyciel braci, który może nas inspirować. Zobacz, jaka z ciebie szuja. Jak możesz mówić, że jesteś chrześcijaninem, skoro tak czy siak postępujesz? Ale jeśli w Chrystusie jesteśmy, mając świadomość, że Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, wyznajesz, jesteś czysty. I może być taka sytuacja, że możemy 100 razy dziennie upaść. W tym samym. Ale za każdym razem szczerze przychodzimy do Boga, wyznajemy to, Jego krew nas oczyszcza i jesteśmy czyści. A ktoś inny może w ogóle nie upadać przez jakiś czas, a potem tylko raz. Wobec naszych 100 razy. Ale tą urazę schowa w sobie. I zewnętrznie może wyglądać, że on jest taki wspaniały, a my nie. Ale przed Bogiem to on jest zabójcą, a my nie. Bo my jesteśmy czyści, on nie. Bo on nie wyznał, on zachował. On schował swoją winę. I chował urazę. Drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą. Bo i otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe. Zbliżamy się do Boga z ufną odwagą. Kiedy? I otrzymujemy to, o co Go prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe. Jezus powiedział tak, Ewangelii Jana, proście mnie o cokolwiek chcecie. O cokolwiek. A ja spełnię to wam, aby mój Ojciec był uwielbiony w Synu. Tak? Tak powiedział Jezus. Kilkakrotnie. Podobnymi słowami. Nie będę do tego w tej chwili się odwoływać. Ale powiedział tak. Otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. W kontekście pierwszego listu Jana, co jest główną prośbą? Jeśli jednak żyjemy w świetle, jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dlaczego mogę śmiało przychodzić z ufną odwagą do Boga? Bo nie czeka mnie bat. No, bo mi się tu pokazujesz. Jak dzisiaj Artur powiedział, zbroiłeś, tak? Zbroiłeś. Znowu mi się pokazujesz, znowu zbroiłeś. On nie jest takim ojcem, tak? Bóg nie jest takim ojcem. Dlaczego możemy z ufną odwagą do Niego przychodzić? Bo przecież, jak mówi apostoł Jakub, wszyscy często upadamy. Nie oszukujmy się tutaj, tak? Sam mówi Jan, kto twierdzi, że nie ma grzechu, jest kłamcą. Nie oszukujmy się więc, tak? Wszyscy często upadamy. Dlaczego możemy śmiało, ufną odwagą przychodzić do Ojca? Bo jest Jezus. Bo jest Jezus. Oczyści nas od wszelkiej nieprawości, ile by jej nie było. Ile by jej nie było. Oskarżycielowi braci zależy na tym, żeby oskarżyć nasze serce i co zrobić? Żeby nie dopuścić nas do Bożego tronu. Nie dlatego, że tam nie ma wstępu, bo jest szeroko otwarta droga. Tylko żebyśmy my sami się odcięli, żebyśmy my sami nie poszli, żebyśmy zachowali się jak Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Zaczęli się chować przed Bogiem, bo zrobiłem coś złego. Ale kiedy zrozumiemy, że kiedy zrobimy coś złego, najlepszą możliwą ucieczką jest ucieczka do Boga. Nie od Boga, ale do Boga, żeby czym prędzej biec do Niego. Bo tam nie czeka bat, tam czeka oczyszczenie. Miłość. Miłosierdzie. Łaska, odpuszczenie win naszych. I mogę być czysty. I jestem czysty przez Jego krew, tak? Dlatego, drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, a od kiedy nas może nie oskarżać serce? Kiedy wiesz, że wyznajesz przed Bogiem, kiedy nie chowasz żadnej urazy czy czegokolwiek podobnego. Jego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i darzyć się wzajemną miłością, zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem. Jakie jest Jego przykazanie? Uwierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa. Tylko tyle, aż tyle. Takie proste, tak? Tylko tyle, aż tyle. Wierzyć w imię Jezusa Chrystusa. Kiedy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale przy okazji rozmnożenia chleba Jezus dał się w dyskusję z ludem. I ludzie się pytają Jezusa, powiedz nam, co mamy czynić, by wykonywać dzieła Boże. I co Jezus im odpowiedział? Wierzcie w tego, którego On posłał, a będziecie wykonywać dzieło Boże. Wierzcie. We mnie wierzcie, Jezus mówi, tak? I zobaczcie później Jan, kiedy mówi tak, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to o jakim grzechu będzie przekonywać świat? Kto z was pamięta? O jakim grzechu Duch Święty będzie przekonywać świat? Tak, że nie wierzą w Jezusa. Cały, można powiedzieć, grzech jest sprowadzony do tego jednego. Grzech polega na niewierze w Jezusa. Grzech świata polega na tym, że nie wierzy w Jezusa, nie wierzy Jezusowi. Więc dlatego tylko tyle i aż tyle, w tym jest cała głębia. W imieniu Jezusa jest nasze zbawienie i wszystko. Tylko tyle i aż tyle. Cała głębia tego życia, które Bóg ma dla nas. Wierzyć w Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus sam mówił. Zadawał to pytanie i pozostawił je trochę bez odpowiedzi. Czy kiedy przyjdę po raz drugi na ziemię, czy znajdę wiarę na ziemi? Czy znajdę wiarę na ziemi? We mnie. Dlatego przykazanie jest proste. Uwierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i darzyć się wzajemną miłością. To jest to, co Jan sprowadza istotę chrześcijaństwa do tak prostej rzeczy. Do nowego przykazania Jezusa. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem, tak i wy się wzajemnie miłujcie. Potem wszyscy rozpoznają was, żeście uczniami moimi, gdy się wzajemnie miłować będziecie. To jest to nowe przykazanie Jezusa. I zobaczcie, u Jana to jest takie proste. Żydzi wymyślili, czy naliczyli 500 ileś, czy 600 ileś przykazań do przestrzegania. U Jana to jest góra kilka. Góra kilka. Wierzcie w Jezusa i kochajcie się wzajemnie. I to jest cała istota chrześcijaństwa. Instytucje, te wszystkie inne rzeczy, to nie jest, że nie jest to zupełnie bez znaczenia, ale to jest tylko przystawka, że tak powiem, do tego, co jest sednem. Bez tego to wszystko nie ma inne sensu. Ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. Odnosimy się znowu do Ewangelii Jana 15 rozdział, gdzie jest powiedziane o krzewie winnym. Kiedy trwamy w Chrystusie, który jest tym obrazem krzewu winnego, a my tymi gałązkami szczepionymi w ten krzew, to życie, soki życiodajne, które są w krzewie, płyną przez nas i pozwalają nam rosnąć. Żyć. Kiedy jesteśmy odcięci od krzewu, jesteśmy skazani na uschnięcie. Tylko w krzewie możliwe jest życie. Dlatego Jezus mówił, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Dlatego ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim. Chrystus jest Słowem. Więc nie można być w Chrystusie poza Jego Słowem. Nie poruszając się w ramach Jego Słowa. Kiedy trwamy w Jego Słowie, trwamy w Jego przykazaniu, to znaczy się, że szczepiamy się w Niego i Jego życie może w nas płynąć. Dlatego to, że On trwa w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Jezus powiedział tak, Ewangelia Jana 6, 6 rozdział 63 werset. Moje słowa są życiem i są duchem. Słowa Jezusa to są inne słowa niż jakiekolwiek ludzkie słowa, bo w tych słowach jest moc. Moc życia. Więc kiedy trwamy przy słowie Jezusa, to żywe Słowo działa w nas, powoduje, że Boże życie, życie Chrystusa może w nas trwać. Dlatego ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim. Natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. I wiemy wtedy, że miłość, która w nas jest, jest spoza nas. Ja wiem, że po ludzku bym nie kochał w taki sposób, jak kocham teraz, jeśli mogę zdobyć się na taką postawę jak teraz, to tylko ze względu na to, że jest Chrystus. Że po ludzku czasami się też się zezłoszczę, tak, na kogoś, ale zaraz sumienie rusza. Wiem, że nie mogę. Nie mogę. Nie mogę dłużej tak trwać w tym. Przechodzi mi. Bo chcę się poddać miłości. A nie wierzgać względem niej i się buntować, tak? Że to jest... Po tym poznajemy Boże działanie w nas. Że to działa w nas. Ta Boża miłość. I ona nas skłania do tego, żebyśmy poddali się jej, aby miłować. Aby miłować. Aby miłować jedni drugich. I zwróćcie uwagę, jednym z głównych tematów listu Jana, pierwszego listu Jana, jest pewność zbawienia wierzących ludzi. Że my, jako wierzący ludzie, możemy być pewni Bożego zbawienia. Nie mieć nadzieję na Boże zbawienie, że może Cię Bóg jakoś zaliczy Tobie wszystkie dobre uczynki, że jakoś tam z tego nieba się dostaniesz. Ale jest pewność zbawienia i to się przewija przez cały list Jana. Jeśli żyjemy w świetle, tak? Tak jak on sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź. Jeśli żyję w świetle, jeśli jestem w świetle, widzę moje grzechy, widzę, że jestem w szczerości i w prawdzie, to znaczy się, że łączy mnie więź z nim. Pierwszy rozdział, 7 werset. Drugi rozdział, 3 werset. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Jak się możesz upewnić, czyli nabrać tej pewności, że Bóg jest w nas, a my w nim i że on nas zbawił, zbawia i zbawi? Że przestrzegamy jego przykazań. Kto zachowuje jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości, dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w nim. Drugi rozdział, 9 wiersz. To twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. Więc jeśli jest we mnie miłość, to wiem, że trwam w świetle, czyli w Chrystusie. Dalej czytamy 23 werset drugiego rozdziału. Nikt odrzuca syna, nie ma również ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do syna, ma także ojca. Jeśli przyznajemy się do Jezusa Chrystusa, znaczy się, że mamy i syna, i ojca. Pewność zbawienia. 9 werset 3 rozdziału. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest nim Boże nasienie. Po tym właśnie rozpoznaje się 10 werset dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. 9 werset jeszcze może drugiego rozdziału. Już wiecie, że on jest sprawiedliwy. Wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z niego. Więc można by tak... Ja nie wszystkie wyłapuję wersety, ale gdybyśmy chcieli od pierwszego rozdziału, tylko już do tego trzeciego, prześledzić co kawałek, Jan odnosi się do tego, słuchajcie, możemy być pewni Bożego zbawienia, że jesteśmy w Nim po tym. Przestrzegamy Jego słowa, jest w nas Jego miłość, po tym upewniamy się, że jesteśmy w Nim. Po tym nasze serce może się upewnić, że jesteśmy w Nim. To jest jedna z podstawowych prawd, które niesie nam Ewangelia. Zbawienie nie jest dla kwestią nadziei, jest kwestią pewności. Zbawienie nie jest naszą sprawką, ale Bożą sprawą. Dlatego możemy Mu całkowicie zaufać, bo On jest godny zaufania, że nasze zbawienie jest pewne. Pewne. Jeśli dzisiaj, być może jeszcze ktoś z nas z tym się zmaga, nie wie, czy może śmiało stanąć przed Bogiem, jako Boże dziecko, mając to poczucie, że jestem, Panie, Twoim dzieckiem, dlatego śmiało mogę biec do Ciebie. Choćbym nie wiem, ile razy dzisiaj upadł, nabroił i tak dalej. Ale wyznaję to. Jestem świadom tego zła, które popełniłem i nie chcę z tym trwać. Przychodzę do Boga, biegnę do Boga, wyznaję, On mnie oczyszcza i już tego nie ma we mnie, z Bożej perspektywy. Jestem od tego wolny. Więc wtedy możemy stanąć i upewnić dzisiaj nasze serca przed Bogiem. Nie dać się oskarżycielowi braci, tak? On może oskarżać, a my możemy być pewni zbawienia. Pewni. Pewni dzieła, które Chrystus w nas dokonuje. Z drugiej strony, kiedy Jezus ostrzegał przed tym, że Im bliżej końca, tym więcej będzie oziębłej miłości też w Kościele. Że przyjdzie czas oziębłej miłości. Że przyjdzie nawet czas, że jeden brata drugiego będzie wydawać, żeby ratować swoje życie. Żeby jak poniekąd ocalić swoje życie na tym świecie. Więc jakie to jest ważne dla nas, żeby w nas było to zrozumienie i życie według tego, że tak naprawdę ważne jest tylko to, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Żeby nasza postawa względem jedni drugich była z otwartym sercem. Żeby, jeśli gdziekolwiek w nas jest, Duch Święty by jakąkolwiek rzecz pokazał, cokolwiek by to nie było, chociażby jakieś małe kłamstewko, urazik, cokolwiek innego, to najlepszym wyjściem dla nas jest pałać do siebie gorącą miłością wzajemnie. Nie poruszać się w obszarze jakiejś obojętności. To oczywiście jest niemożliwe, żeby z każdym mieć bliską więź, bo się tak nie da. Bo nie jesteśmy się w stanie tak często ze sobą spotykać. Nas jest za dużo, chociaż jest nas z drugiej strony niewielu jeszcze. Ale chodzi o pewną postawę serca. Że postawa jest, że nasze serce jest otwarte wobec każdego, że na nikogo się nie zamyka. O, tego to przyjmę z otwartymi ramionami, a ty... Tego to nawet mu cześć nie podam, ręki mu nie podam, nie? Albo udam, że go nie widzę. I przejdę na drugą stronę ulicy. Że nie tak. Niech pomiędzy nami tak nie ma. Ale wiedzmy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, gdy kochamy siebie nawzajem. I że wtedy życie wieczne w nas działa i przynosimy życie. Życie i jeszcze raz życie. Kochając, przynosimy życie. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Ono jest żywe. I niech dzisiaj zapada gdzieś głęboko w nas i pracuje w nas, wypracowując to, z czym Ty je posyłasz do naszego życia. Abyśmy byli wierzącymi ludźmi, którzy dzisiaj mogą, jeśli kogokolwiek serce nas dzisiaj oskarża, kiedy staje przed Twoim słowem, to dzisiaj możemy nasze serca oczyścić albo odrzucić diabelskie oskarżenia, kiedy my wyznaliśmy grzechy, a diabeł próbuje nam je wciąż wypominać i nas nimi gnębić. Panie, dzisiaj chcemy stanąć przed Tobą jako ci, którzy mają czyste serce i dlatego oglądamy Ciebie i dlatego zbliżamy się do Ciebie z ufną odwagą, pewni też tego, że otrzymujemy od Ciebie wszystko, o cokolwiek Ciebie dzisiaj prosimy. A nie ma większej prośby w nas nad tę, żeby być podobnymi do Ciebie. Że skoro Ty oddałeś swoje piękne życie za nas, to i my jesteśmy gotowi czynić to każdego dnia. Uczyć się od Ciebie, naśladować Ciebie i oddawać nasze życie za braci. Za ten Kościół, za ten zbór, pośród którego nas postawiłeś. Że nie jestem tylko po to, żeby z niego brać, ale jestem też po to, żeby Jemu dać swoje życie. Żeby inni mogli ze mnie czerpać Twoje życie. Żeby z każdego z nas, żebyśmy mogli nawzajem czerpać Twoje życie. Dlatego, że poznaliśmy, że Ty oddałeś swoje życie za nas. I proszę Cię, żebyś Ty pogłębiał w nas tę świadomość. Żebyśmy to mogli jeszcze bardziej zobaczyć. Uświadomić sobie, jak bardzo nas umiłowałeś. Bo oddałeś swoje życie za nas. I dlatego, że Ty oddałeś swoje życie za nas, my też chcemy oddawać swoje życie. I pokazuj nam, gdzie być może zamykamy jeszcze w jakiś sposób swoje serce na siebie nawzajem. Pokazuj nam, gdzie chcesz otwierać nasze serce, żeby były dla siebie nawzajem szeroko otwarte, aby Twoja miłość mogła płynąć przez nas. Byśmy mogli ją przekazywać sobie nawzajem. Tak jak dzisiaj ten piękny przykład Isi i Ani, że ta miłość Twoja poprzez Isię mogła wpłynąć do życia Ani i przynieść jej uzdrowienie, uwolnienie, pomoc i wsparcie. Jest to cudowne i piękne, Panie. I dziękuję Ci, że Ty pośród nas działasz, że Ty chcesz nas zmieniać, że ostatnio mówiłeś do nas słowo napomnienia, ale po to, żebyśmy mogli żyć. I że chcesz nas uczynić Kościół, który będzie żyć, dlatego że ludzie tu się kochają. Naprawdę. Nie tylko tak sobie, ale naprawdę się kochają. Że nasze serca są dla siebie szeroko wzajemnie otwarte. Amen.